Projekt Mówi Nauka, realizowany przez Fundację na Rzecz Rozwoju Szkolnictwa Dziennikarskiego w ramach programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki, został dofinansowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.
Dzisiaj w cyklu Mówi Nauka rozmawiamy o dosyć wdzięcznym temacie, ale to nie oznacza, że nieistotnym czy mniej istotnym, bo będziemy rozmawiać o badaniach dotyczących pingwinów. Dzisiaj w naszym studiu dr Małgorzata Korczak-Abszajer z Zakładu Biologii Antarktyki w Instytucie Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam panią, witam państwa.
Chcielibyśmy dzisiaj porozmawiać o naszych przyjaciołach pingwinach i o tym, dlaczego tak naprawdę warto ciągle badać te ptaki. Czy jest w ogóle jeszcze co badać? No bo już na pewno dużą wiedzę na temat pingwinów mamy. Przez lata ta wiedza była zdobywana, ale czy dzisiaj, w 2022 roku, ciągle mamy czego się dowiadywać na temat pingwinów i co to powoduje?
Zdecydowanie wiedzę mamy już sporą po tych wszystkich latach badań, ale należy pamiętać, że nasz świat się ciągle zmienia, a pingwiny jako stały element tego świata zmienia się również. W ogóle to trzeba zacząć od tego, że pingwiny stanowią 90% biomasy Oceanu Południowego. No i mają istotne znaczenie dla funkcjonowania ekosystemu tego regionu. Nie wiem, czy państwo wiecie, ale kiedyś pingwiny, oprócz tego, że oczywiście prowadzono intensywne badania populacji, biologii, zasięgu występowania i tak dalej, to były również wykorzystywane do badań populacji samego kryla. Mam tu na myśli na przykład badania diety pingwinów. Natomiast w tej chwili, kiedy przywiązujemy coraz większą wagę do nieinwazyjności naszych badań, no to głównie skupiamy się na ochronie całej populacji, która rzeczywiście w tej chwili w związku ze skutkami zmian klimatycznych w niektórych regionach Antarktyki no jest narażona na konsekwencje no niekorzystne dla całej populacji.
Ale skoro mówimy o tym, że Antarktyka jest najszybciej ocieplającym się obszarem i pytamy o to, co to oznacza dla pingwinów, to okazuje się, że część gatunków pingwinów były tymi, które w jakiś sposób pewnie pośredni zyskały na tym ociepleniu, a były też te, które no całkowicie straciły w związku z ocieplającym się klimatem.
Rzeczywiście jest tak, że te skutki zmian klimatycznych różnie wpływają na poszczególne gatunki, bo w ogóle musimy pamiętać, że gatunków pingwinów na świecie jest no około 18, tak? I one zasięg swojego występowania mają bardzo różny, nie przekraczają nigdy granicy równika, występują tylko i wyłącznie na kuli południowej. Natomiast zdecydowanie najbardziej takie narażone w tej chwili na skutki zmian klimatu są pingwiny, które występują w Antarktyce. Akurat w obszarze Półwyspu Antarktycznego gniazdują trzy gatunki pingwinów. To jest gatunek pingwina maskowego, białookiego i białobrewego. Z tym, że trzeba pamiętać, że o ile dla pingwina maskowego to jest taki region, w którym on zawsze występował i taki najbardziej charakterystyczny, to jeśli spojrzymy już na pingwiny białookie, to są to najbardziej na północ wysunięte dla nich regiony występowania, ponieważ to jest gatunek ściśle związany z Antarktyką, przystosowany do zimnego klimatu. W tej chwili, ponieważ w tym regionie obserwujemy bardzo silne skutki zmian klimatycznych, które głównie obejmują tak zarówno wzrost temperatury powietrza atmosferycznego, ale również powierzchniowych wód oceanicznych, a co za tym idzie, zmniejsza się zasięg i czas występowania pokrywy lodu morskiego, a ta obecność lodu morskiego, zwłaszcza w okresie zimowym, jest kluczowa dla zasięgu występowania kryla morskiego, czyli tego głównego pożywienia większości pingwinów. Ponadto musimy pamiętać, że w regionach takich w strefie przybrzeżnej Antarktydy i wysp, które ją otaczają, no, zmienia się w tej chwili poziom zasolenia wody na skutek zwiększenia dopływu wody słodkiej stopniejących lodowców. A to z kolei powoduje te zmiany w składzie i biomasie fito- i zooplanktonu. Niepokojące jest bardzo zjawisko występowania dużych skupisk salp, to są takie galaretowate osłonice, w miejscach, gdzie powinny znajdować się duże ławice kryla. Na przykład na Wyspie Króla Jerzego, gdzie znajduje się stacja antarktyczna Polskiej Akademii Nauk imienia Henryka Arctowskiego, obserwujemy kolonie lęgowe tych trzech gatunków pingwinów, które wymieniłam. I rzeczywiście zaobserwowaliśmy, że przez te ostatnie 40 lat drastycznie zmalały nam populacje pingwinów białookich i maskowych. To jest około 60 i 70%. Natomiast, tak jak pani zauważyła, są również i zwycięzcy klimatyczni i do nich niewątpliwie należy pingwin białobrewy. To jest gatunek, który najliczniej występuje na Georgii Południowej, czyli bardziej na północy, ale przez ostatnie 20 lat wykazuje taką ekspansję w kierunku południa. Pojawiają się nawet nowe kolonie lęgowe u wybrzeży Półwyspu Antarktycznego. No i u nas rzeczywiście też te populacje zwiększyły trzykrotnie swoją liczebność. Natomiast w ogólnym rozrachunku, jeżeli na to spojrzymy, to generalnie wszystkich pingwinów w regionie naszej stacji i sąsiedniej zatoki, gdzie również prowadzimy obserwacje, jest tych pingwinów o 50% mniej.
W jaki sposób nieinwazyjnie badać pingwiny? O to pytamy dzisiaj w audycji Mówi Nauka panią Małgorzatę Korczak-Przajer z Polskiej Akademii Nauk.
Mówi Nauka.
Zależy nam bardzo na zwiększeniu powierzchni objętej tym monitoringiem gatunków wskaźnikowych zależnych od kryla. Zależy nam bardzo również na tym, aby te obserwacje były bezpieczne dla samych obserwatorów, bo tak jak pani zauważyła, rzeczywiście kiedyś te obserwacje głównie prowadziliśmy w terenie i my zdecydowanie dążymy do tego, żeby obserwacje terenowe zastąpiły techniki zdalne. Mam tu na myśli teledetekcję i telemetrię. Musimy pamiętać, że badania populacji pingwinów głównie prowadzone są w momencie, kiedy ptaki te są skoncentrowane na lądzie, ponieważ w morzu do tej pory badania były niemożliwe. Mówię do tej pory, mam tu na myśli telemetrię. Skupmy się na razie na lądzie. Takim świetnym przykładem zastosowania przez nas metody szacowania liczebności i rozkładu populacji jest wykorzystanie bezzałogowych samolotów dalekiego zasięgu. I mam tu na myśli nie takie drony, wirnikowce, które wszyscy prawdopodobnie dobrze kojarzymy. Ja mam tutaj na myśli takie platformy stałopłatowe, które są konstrukcjami o wysokich osiągach zadaniowych i są one dedykowane do zadań, które wymagają dużego udźwigu aparatury, która jest do nich podłączona, dłuższego zasięgu zadaniowego, bo są to loty takie automatyczne, poza zasięgiem wzroku, czyli mam tu na myśli dystans 300 km, na wysokości do 550 metrów nad poziomem gruntu i takie loty trwają około 3 godzin przy maksymalnej dopuszczalnej prędkości wiatru 25 metrów na sekundę. Zastosowanie takich platform zdecydowanie zwiększa możliwości prowadzenia badań w warunkach Antarktyki. Wspólnie z kolegami z Politechniki Warszawskiej i Uniwersytetu Warszawskiego zrealizowaliśmy już taki projekt, takiego nowatorskiego podejścia do monitorowania wpływu zmian klimatycznych na ekosystem Antarktyki, gdzie właśnie z wykorzystaniem specjalnie zaprojektowanego do tego celu i skonstruowanego przez zespół z Politechniki Warszawskiej bezzałogowego samolotu, pozyskaliśmy materiał fotogrametryczny, który obejmuje obszar o wielkości 35 km². To naprawdę bardzo dużo jak na te warunki. Taki materiał pozwolił nam opracować metody automatycznej identyfikacji obiektów na obrazach, co ma kluczowe znaczenie w momencie, kiedy trzeba zliczyć ponad 32 tysiące par pingwinów, bo właśnie tyle zidentyfikowaliśmy na tym naszym materiale. Dotarliśmy do kolonii, do których na przykład ja przez te 17 lat mojej pracy nigdy nie dotarłam właśnie z powodu trudności logistycznych. Wyniki porównaliśmy z danymi historycznymi, którymi dysponujemy, i zidentyfikowaliśmy te najbardziej zagrożone populacje. Takim kolejnym przykładem zastosowania teledetekcji w badaniach pingwinów jest zainicjowana i opracowana metoda pozyskania danych cyfrowych przy użyciu naziemnej sieci automatycznych fotopułapek w obszarze właściwie całego Półwyspu Antarktycznego. To jest projekt, który realizujemy z partnerami z wielu krajów, Stanów Zjednoczonych, Argentyny, Chile, Australii, wszystkich tych, którzy są zaangażowani w te badania populacji gatunków krylozależnych. I taka opracowana przez nas metoda wykorzystania teledetekcji, głównie do badań fenologii i sukcesu lęgowego pingwinów, zyskała już pozytywną opinię członków Komitetu Naukowego Komisji do Spraw Zachowania Żywych Zasobów Morskich Antarktyki i obecnie jest ona rekomendowana jako taka standardowa procedura dla monitoringu, który jest prowadzony. Możemy się już przenieść z lądu do wody. Tam rzeczywiście przez długi okres czasu te badania pingwinów były niemożliwe. Natomiast postęp technologiczny umożliwił nam w tej chwili zidentyfikowanie słabo do tej pory poznanych zimowych siedlisk, tych naszych trzech gatunków pingwinów, gdzie z zastosowaniem systemu Argos i telemetrii wykazaliśmy różnice między gatunkami i też zwróciliśmy uwagę na taką silną potrzebę uwzględnienia również tych zimowych siedlisk drapieżników przy podejmowaniu decyzji dotyczących rybołówstwa. To, że tam jesteśmy, że pozyskujemy te żywe zasoby, obliguje nas również do tego, żebyśmy dbali o ten ekosystem i sprawdzali na bieżąco, co się w nim dzieje.
Mówi nauka.
Nieinwazyjne metody badania populacji pingwinów. Oczywiście jest to zrozumiałe, że chcemy w ten sposób badać te ptaki, natomiast mając tutaj przyjemność rozmowy z panią, nie mogę zapytać o badania terenowe pingwinów, w których pewnie pani nieraz uczestniczyła, a pewnie jest to taki dosyć frapujący temat dla właśnie przyszłych badaczy czy studentów, którzy chcieliby się zająć właśnie tym gatunkiem. Jak pracuje się z pingwinami?
Niewątpliwie jest to ogromne wyzwanie dla samych obserwatorów. Tak jak już wspomniałam, musimy pamiętać, że są to tereny izolowane, trudno dostępne, że te warunki są niesprzyjające takiej długiej pracy w terenie, bo to jest zawsze bardzo silny wiatr i zimno i teraz jeszcze dodatkowo ten deszcz, który nie tylko dla pingwinów, ale również i dla nas jest uciążliwy, ponieważ niektórych obserwacji nie jesteśmy w stanie dokonać zdalnie. Zawsze istnieje do tej pory potrzeba dokonania pomiaru wagi, pobrania materiału biologicznego czy wymiany kart chociażby i baterii w tych fotopułapkach. I to wszystko wymaga naszej obecności tam. Z tym trzeba się na pewno liczyć, jeśli się podejmuje decyzję na temat tego, czy chce się uczestniczyć w takich badaniach, bądź być może chce się podjąć samemu takie badania. Więc tutaj jeszcze oprócz wyzwań, jakie teren stawia, to należy też i pamiętać o tym, że trzeba przede wszystkim pozyskać środki finansowe na prowadzenie tych badań. To jest kolejny aspekt pracy badacza, który może jeszcze zanim tam w tą Antarktykę wyruszymy, należy podjąć, mocno się zastanowić, i niestety mocno postarać, żeby te środki zdobyć, bo są to dość kosztowne badania.
To ja w takim razie życzę jak najwięcej właśnie takich pozytywnych informacji wśród tych badań nad populacją pingwinów, żeby jednak pozytywne informacje na temat właśnie liczebności chociażby tych ptaków się pojawiały, a z nami dzisiaj w studiu była doktor Małgorzata Korczak-Apszajer z Zakładu Biologii Antarktyki w Instytucie Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Mówi nauka.
A teraz informacje, które przygotował Adrian Wojtasik dla tych wszystkich, którzy zainteresowali się badaniami na obszarach polarnych. Chcieliby zacząć studia, chcieliby zacząć eksplorować właśnie ten teren.
Badania nad kwestiami polarnymi realizują różnego rodzaju wyspecjalizowane ośrodki naukowe. Co ciekawe, takie znajdziemy również w Polsce. Przykładem jest Centrum Studiów Polarnych Uniwersytetu Śląskiego. To krajowy naukowy ośrodek wiodący, działający właśnie w tej tematyce. Naukowcy skupiają się m.in. na interdyscyplinarnych badaniach środowiska przyrodniczego dwóch głównych regionów, czyli Arktyki i Antarktyki. Ze szczególnym uwzględnieniem dynamiki lodowców, które uchodzą do morza, ale w ogóle całej pokrywy śnieżnej. Ważny punkt w działalności centrum stanowi oczywiście kształcenie młodych naukowców, którzy w przyszłości będą samodzielnie badać obszary polarne. Centrum Studiów Polarnych prowadzi prestiżowe, jakby nie było, studia doktoranckie, czyli interdyscyplinarne studia polarne. Tą ofertę tworzą w sumie trzy jednostki, które wchodzą w skład centrum. To jest Wydział Nauk Przyrodniczych, Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych, ale również Międzynarodowa Środowiskowa Szkoła Doktorska, która działa przy Centrum Studiów Polarnych w Uniwersytecie Śląskim. Co ważne, myślę, dla każdego studenta i doktoranta, centrum skupia się nie tylko na seminariach czy wykładach, a więc nie tylko na nauce teoretycznej. Realizuje również różnego rodzaju warsztaty, badania w terenie, a więc stawia na praktykę. Posłuchajcie sami.
Badania same takie empiryczne w centrum, w biurze, byłyby stosunkowo, powiedzmy, bezcelowe. Naszym środowiskiem badawczym są obszary polarne. Jest to Arktyka, jest to Antarktyka. Aby mieć dane, musimy je pozyskać. Biegun to jest bardzo specyficzne miejsce. Jeździmy w obszary polarne, w którym jesteśmy w stanie realizować projekty z zakresu szeroko pojętej kryosfery. Pracujemy na różnych strukturach i jednostkach naukowych, na różnych stacjach. Między innymi jesteśmy bardzo mocno związani z Polską Stacją Polarną Hornsund na Spitsbergenie, gdzie mamy bardzo dobre zaplecze logistyczne do prowadzenia wszelkiego rodzaju badań.
Mówił podczas Śląskiego Festiwalu Nauki Michał Ciepły, przedstawiciel Centrum Studiów Polarnych. Całość tego festiwalu i tych wypowiedzi możecie usłyszeć na kanale telewizji internetowej Uniwersytetu Śląskiego na YouTubie. Praktyka pozwala na lepsze kształcenie specjalistów, mających w przyszłości zajmować się kwestiami polarnymi. Doktoranci publikują wyniki swoich badań w międzynarodowych czasopismach i teraz możecie sobie zadać pytanie, dlaczego te wyniki są tak istotne? Oto informacja przekazana nam przez Centrum Studiów Polarnych. Badania regionów polarnych Ziemi są niezwykle ważne dla zrozumienia funkcjonowania systemu środowiska naszego globu. Długoletnie serie obserwacyjne dostarczają wiedzy na temat trendów i tempa zmian klimatu w Arktyce. Każdy z nas słyszał chyba o topniejących lodowcach. Właśnie między innymi tym tematem zajmują się naukowcy z Centrum Studiów Polarnych. Takie działania pozwalają nam inaczej spojrzeć choćby na kwestię katastrofy klimatycznej, która bezpośrednio dotyka nas każdego dnia i która bezpośrednio wiąże się z obszarami polarnymi.
Mówi nauka.
W tym odcinku Mówi Nauka to już wszystko. W kolejnym sprawdzimy, jakie są wielkowiejskie innowacje. To wszystko za tydzień. Zuza Łapińska. Do usłyszenia.
Projekt Mówi Nauka realizowany przez Fundację na Rzecz Rozwoju Szkolnictwa Dziennikarskiego w ramach programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki został dofinansowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.